Zaczęliśmy od pieśni, gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. I ta pieśń właściwie utwierdziła mnie w tym, kiedy zaczęliśmy ją śpiewać, żeby powiedzieć, jak ważne w zwiastowaniu jest Boże namaszczenie. Jeżeli powiemy coś i to będzie dobrze przygotowane, i to będzie miało ręce i nogi, i będzie bardzo elokwentne, i wszyscy będą zachwyceni tym, co mogli zobaczyć, czy usłyszeć bardziej. Jeżeli nie będzie tam Bożego namaszczenia, to będzie zbiór pięknych słów, które poruszą nasz intelekt, które poruszą naszą duszę, natomiast nie zrobią niczego w naszym życiu duchowym. A my potrzebujemy tego, żeby rzeczy działy się w naszym życiu duchowym. Jeżeli mówimy o nawróceniu, to mówimy o rzeczach, które dzieją się w życiu duchowym. Tak my czasami przeżywamy coś emocjonalnie, ale nie wszyscy nawrócenie przeżywają emocjonalnie. Wiem, widziałem ludzi, którzy skakali i właściwie przez pierwsze pół godziny szli metr nad ziemią, ale widziałem ludzi, którzy się nawrócili i wcale nie skakali i nie było tej pierwszej euforii takiej, która bardziej jest reakcją naszej duszy niż naszego ducha. Nawrócenie to jest coś, co dzieje się w naszym wewnętrznym człowieku, coś dzieje się głęboko w środku, natomiast jest Bożym dziełem w naszym życiu. I jeżeli chcemy Bożego dzieła w naszym życiu, to potrzebujemy Bożego namaszczenia, bo bez Bożego namaszczenia nic się nie dzieje w duchowym życiu. Możemy przeżyć piękne emocje. Natomiast emocje mają to do siebie, że bardzo podobnie wzruszają się na niezwykłym nabożeństwie, jak na zwykłym świeckim filmie. Wzruszenie było bardzo podobne. I wzruszenie może być fajne, natomiast ona niczego nie wnosi, jeżeli chodzi o wieczność. I dlatego, jeżeli chcemy, żeby w kościele, w którym jesteśmy, działy się Boże rzeczy, a chcemy, żeby się działy, o to się modlimy i jeżeli one się dzieją, to my o nich opowiadamy, chcemy uwielbić naszego Pana za to, że się wydarzyły. No taką szczególną rzeczą to jest właśnie zbawienie ludzkiej duszy i od niej wszystko się zaczyna w tym duchowym życiu. To powinniśmy pamiętać o tym, jak ważną jest modlitwa w tej dziedzinie. Słowo namaszczenie, którego używamy, jest gdzieś tam przywołuje obraz dzbana z olejem, który znamy z obrazów starotestamentowych najczęściej. I pamiętamy, jak ten prorok czy tamten prorok namaszczał jednego czy innego króla czy proroka. I tam jest ten obraz, który jest wylewany na głowę i olej jest obrazem Ducha Świętego. I my potrzebujemy tego. Namaszczenie to jest to dzieło Ducha Świętego, wtedy kiedy my wypowiadamy zdania, po których rzeczy się dzieją albo rzeczy się nie dzieją. I czasami po tym samym zdaniu rzeczy się dzieją, a czasami po takim samym zdaniu rzeczy się nie dzieją. I dlatego musimy pamiętać, żeby się działy, potrzebujemy Bożego namaszczenia. I dlatego przed każdym nabożeństwem powinniśmy szczerze i gorąco wołać do Boga, żeby ci ludzie, którzy będą zwiastować Słowo, żeby robili to pod Bożym namaszczeniem, żeby działy się Boże rzeczy, żebyśmy nie tylko gdzieś tam wzruszeni i w jakiś sposób dotknięci w sferze duszy poszli do domu, to nie wystarczy. Potrzebujemy Bożego dotknięcia, tak jak doświadczyli go ci, którzy byli na Giszowcu, czy obozu, czy wcześniejszych obozach. Dziękuję Bogu za obozy. Chyba najpiękniejsze chwile w historii Ruptawy przeżyliśmy na obozach i ciągle do tego wracam i ciągle widzę tych ludzi, którzy się nawracali i ciągle pamiętam moje Boże dotknięcia, których na tych obozach doświadczyłem. Natomiast obozy mają to do siebie, że są krótkie i szybko się kończą. W Ruptawie zaczynaliśmy od obozów, które trwały 2 tygodnie. Zrezygnowaliśmy z tego. One były bardzo długie i obciążające dla tych, którzy je prowadzili. Natomiast miały też niesamowitą zaletę. Był czas na to, żeby kamienne serca były zmiękczane. Każdego dnia porcja Bożego Słowa dotykała kolejnych sfer duszy i ducha tych ludzi, którzy byli na obozie. Także ja osobiście jestem zwolennikiem rzeczy takich, które trwają. Dlatego też cieszę się z tego, że ten Giszowiec też miał 4 dni. I wierzę w to, że kolejny będzie miał 4 dni, bo każdego dnia Pan Bóg zmiękcza, zmiękcza, zmiękcza. Pamiętacie, kiedyś opowiadałem, wróciłem po jakiejś dłuższej nieobecności do swojego pokoiku. Byłem jeszcze wtedy kawalerem i moje kwiatki były długo niepodlewane w czasie tej nieobecności. I myślałem, że one już tak tęsknią za tą wodą i tak pragną tej wody. Jak tą wodę wleję, to nawet nie będę jej widział, bo ona zostanie tak wsana do tej ziemi. I kiedy wylałem wodę na ziemię w tej doniczce, to byłem w szoku. Ta woda została na wierzchu. I tak patrzyłem na tą wodę i nie mogłem uwierzyć. Ja mówię, co kwiatuszki, pić wam się nie chce? Ale u góry była taka twarda skorupa. I to musiało potrwać ileś tam sekund, żeby ta twarda skorupa została zmiękczona. A potem kwiatki zrobiły to oczekiwane przeze mnie. I wody nie było. To był tylko ułamek sekundy. I tak też jest w duchowym życiu, że szczególnie te takie trudne, zamknięte, zbuntowane osoby, one potrzebują tego zmiękczania, zmiękczania. No ale jak wspomniałem, obozy mają to do siebie, że szybko się kończą, zaczyna się normalne życie. I no już byłem zdziwiony, no cieszyłem się z powodu tej pierwszej pieśni, gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. My potrzebujemy działania Ducha Świętego, dlatego było ważne, żebyśmy wszyscy przez cały tydzień modlili się też o kazanie, o to, żeby ono trafiło do naszych serc, żeby nie było tylko literą, bo Biblia mówi, że litera zabija, a Duch ożywia. I też litera Bożego Słowa, jeżeli jest tylko literą w naszym życiu, może nas uśpić, a potem zabić. Ożywienie przynosi Duch Święty, dlatego powinniśmy przed każdym nabożeństwem się modlić. Druga rzecz, która mnie ujęła, to tekst, który był wyświetlony, list do Efezjan, rozdział 4. No, nie wiem, czy to było tak zaplanowane, czy to był przypadek, jak to czasami po ludzku mówimy, choć kiedyś słyszałem w kazaniu, że Pan przypadek nie istnieje, że wszystkie rzeczy, które się dzieją, mają swojego pomysłodawcę i źródło, z którego pochodzą. I no dzisiaj też będziemy czytać list do Efezjan, rozdział 4. W liście do Efezjan w rozdziale 4, a wierszu 20 jest napisane, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. I ci, którzy byli w środę, to pamiętają, że przecież w środę ten rozdział czytaliśmy i właściwie co moglibyśmy jeszcze o tym rozdziale powiedzieć, bo mówiliśmy wyjątkowo dużo. Przechodziliśmy przez prawie każdy wiersz i świadomie powiedziałem prawie, bo o wierszu 20 nie mówiliśmy. I byłem zdziwiony, że nikt nie mówi o 20 wierszu. Ja też nie chciałem mówić o 20 wierszu, bo już byłem prawie pewny, że będziemy o nim mówić dzisiaj. To jest wiersz, który w tym swoim najbliższym otoczeniu jest kluczowy, co będziemy chcieli dzisiaj zobaczyć. Bo apostoł Paweł pisze do Efezjan, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Tutaj jest kilka bardzo ważnych myśli, które dotyczą ludzi od dnia nawrócenia aż do samego końca, kiedy Pan Bóg zabierze nas do wieczności, kiedykolwiek to nastąpi, czy przez śmierć biologiczną, czy może Pan Jezus wcześniej przyjdzie na tą ziemię. Natomiast Ja myślę, że z rozdziału 4 powinniśmy bardzo, bardzo, bardzo zapamiętać ten wiersz i nauczyć jego na pamięć. Bo apostoł Paweł mówi, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. I ten wiersz zaczyna się od słów, ale wy. Co to znaczy ale wy? Czyli ale kto? Ale kto? Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. No to kto? Ale kto, jeżeli... Kto to jest to wy, do których Paweł pisze? I jaki ma punkt odniesienia? Bo jeżeli mówi, ale wy nie tak, czyli myśli, czy nawiązuje do jakiegoś innego nauczenia się Chrystusa albo nie nauczenia się Chrystusa. I pisząc do Efezjan mówi, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Nie jak. No nie tak jak tamci, o których on myśli. A o kim myśli? No myśmy w środę zakładali, że myśli na przykład o Galacjanach, bo krótko przedtem skończyliśmy rozważać list do Galacjan i w tym liście Paweł z wielkim bólem serca musiał napisać: o głupi Galacjanie, kto was omamił? Was, przed których oczyma został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego, ukrzyżowanego. Kto was omamił? Co się stało? Zaczęliście w duchu, kończycie w ciele. Tak wiele gorzkich słów padło pod adresem Galacjan, ale nie tylko. Nie możemy mieć wrażenia, że tylko chodzi o jakiś tam Galacjan, o ludzi, którzy kiedyś tam żyli, ale których dzisiaj nikt nie pamięta. Ale do Efezjan Paweł pisze, ale wy! Może też myśleć o Koryntianach. Dziwny zbór był w tym Koryncie. Apostoł Paweł pisze do nich, nie brak wam żadnego daru Ducha Świętego. Zbór, w którym, kiedy coś takiego słyszymy, chciałoby się być. Chciałoby się ten zbór poznać. Chciałoby się ten zbór odwiedzić. I krótko potem Paweł mówi, to co się u was dzieje, nawet w świecie się nie dzieje. To jest nie do pomyślenia w świecie, takie rzeczy, które dzieją się wśród was. A więc w zborze, w którym funkcjonują wszystkie dary Ducha Świętego, równolegle żyją i funkcjonują ludzie, którzy tak żyją i tak postępują, że świat może być oburzony i zbulwersowany, że ludzie mogą na takie pomysły wpaść, że ludzie mogą takie rzeczy robić. I dlatego apostoł Paweł w jakiś sposób chwali Efezjan, w jakiś sposób pobudza, motywuje Efezjan do tego, żeby popatrzyli dalej, żeby popatrzyli wyżej, żeby chcieli więcej. Mówi, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Nie tak, czyli dobrze zacząć, źle skończyć na przykład. Albo mając dobre wzorce, wszystkie dary Ducha Świętego wokół siebie, żyć jakby Boga nie było. Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Ale słowo nauczyliście się, ono jest kluczowe w tym wierszu i ono otwiera nasze oczy na pewną prawdę, którą łatwo przespać, którą łatwo przeoczyć, bo ja myślę, że rzadko w Kościele rozmawiamy o tym, że Chrystusa należy się uczyć. No, my mówimy, też słyszeliśmy dzisiaj świadectwo, kiedyś byłem w świecie, potem usłyszałem Ewangelię, ona mnie dotknęła, wyznałem grzechy, Pan Bóg mnie zbawił i to dobrze. I tak się to zaczyna. I taki zawsze jest dobry początek w życiu Bożego dziecka. Przychodzi krótko potem czas na to, żeby się ochrzcić, bo Biblia mówi, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. I ja myślę, że szczególnie ważne w tym, co Paulina dzisiaj powiedziała, było to, i chciałam, zanim wejdę w wody chrztu, mieć życie uregulowane. O tej rzeczy to świadczy, że Duch Święty zrobił swoje w chwili nawrócenia. Że Duch Święty otwiera oczy, nasze oczy, na rzeczy, których nie widzieliśmy do tej pory, albo nie chcieliśmy widzieć do tej pory, albo nie chcieliśmy się zmierzyć z nimi do tej pory, bo były zbyt trudne. Ale po nawróceniu już nie ma rzeczy trudnych. Po nawróceniu nasze życie staje się, a ściśle mówiąc, powinno się stawać chrystocentryczne. A więc żyjemy dla Chrystusa, żyjemy w Chrystusie, patrzymy na Chrystusa, oczy podnosimy do góry. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Na Niego chcemy patrzeć, a dzisiejszy wiersz uczy nas tego, że Jego mamy się nauczyć. I słowo nauka, no, po pierwsze sugeruje nam tego, że można się nie uczyć, nie? Są tacy ludzie, którzy żyją na tej planecie i nigdy się nie uczyli. I ci ludzie nie potrafią pisać, ci ludzie nie potrafią czytać. I to przynosi wiele trudności do ich życia. Natomiast apostoł Paweł, pisząc wiersz 20, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, bardziej myśli o ludziach, którzy nauczyli się Chrystusa, ale inaczej. Nauczyli się Chrystusa, ale niewiele. Nauczyli się Chrystusa, ale szli drogą na skróty. W pewnym momencie stwierdzili, że łatwiej jest iść z góry niż pod górę. My mamy taki obraz u góry na korytarzu, który pokazuje dwie drogi. I pokazuje też wąską drogę. I to, co szybko i łatwo można tam zauważyć, że ta droga, ona cały czas prowadzi do góry. Wiecie, to jest wyzwanie iść ciągle do góry. Czasami by się chciało iść po równym, czasami chciałoby się zejść trochę w dół, bo byłoby łatwiej, ale i piąć się ciągle do góry, do góry, do góry, to jest wysiłek, to są wyzwania, to są zmagania, a my chcielibyśmy, żeby nam było łatwiej. Taką historię słyszałem w moim życiu, że dziecko, które poszło do szkoły, no bo jeżeli mówimy o nauce, to my wiemy, że nauka ma to do siebie, że nie zaczyna się od całek i różniczek, ale zaczyna się od jeden, dodać jeden. I to już jest wyzwanie dla takiego dziecka, które do zerówki czy pierwszej klasy przychodzi. I w życiu duchowym my podobnie zaczynamy. Nie zaczynamy od tych skomplikowanych wyżyn i wielkich wyzwań teologicznych. Zresztą wiemy o tym, że teolodzy przez 2000 lat się z tym nie uporali. Zaczynamy od podstaw. Jest taki tekst, który mówi, na nowo potrzebujecie podstaw nauki o Chrystusie. Dlaczego na nowo potrzebują podstaw nauki o Chrystusie? Dlatego, że próbowali przeskoczyć wyżej. Oni nie chcieli przerobić materiału, ale chcieli być wyżej. Chcieli być lepiej postrzegani. Może myśleli, że to daje jakiś prestiż. Chcieli siadać obok tych znaczniejszych. I dlatego chcieli przeskoczyć. Chcieli przyspieszyć. Ale w Królestwie Bożym nie ma drogi na skróty. Kiedyś był taki uczeń, który chciał trochę na skróty. Poszedł do pierwszej klasy, wtedy jeszcze zerówki nie było. No i pani zaczyna od litery A, no bo żeby w końcu kiedyś napisać Ala, trzeba nauczyć się litery A. No on pisał tą literę A, ale tak średnio mu to szło. No to było jeden rząd A, drugi rząd A, trzeci rząd A. Ale potem, kiedy odwrócił stronę, przeżył objawienie, że z drugiej strony było widać, przebijało to, co było napisane z tej strony. No i to myślenie i zmaganie, bo A no to jest takie O z taką kreseczką. I on jak odwrócił stronę, to widział, że widać i to O, i tą kreseczkę. I zaczął po prostu poprawiać to, co widział, co przebijało z tamtej strony. Ale wtedy to już nie była litera A, tylko to było odbicie. Czyli było zero, a ta laseczka była z drugiej strony. Droga na skróty. Droga na skróty. No, w Królestwie Bożym droga na skróty nie istnieje. Zanim nauczymy się tej wielkiej matematyki, czy fizyki, czy chemii, to musimy zacząć się uczyć od tych podstawowych rzeczy. Dlatego apostoł Paweł pisze do niektórych zborów. Wy musicie wrócić do podstaw. Wy musicie wrócić do początków nauki o Chrystusie. Bo chcielibyście, macie ambicje, żeby gdzieś tam być wyżej, ale tego nie rozumiecie. Jeżeli nie nauczymy się jeden dodać jeden, to będziemy mieli przez wszystkie lata swojego życia problemy, które będą wracać nas w to miejsce nieprzerobione, w to miejsce, które chcieliśmy przeskoczyć, to miejsce, którego po prostu nie zaliczyliście. I apostoł Paweł, jak pisze do Efezjan, to, co powiedzieliśmy sobie bardzo mocno przy wcześniejszych rozdziałach, to to, że Efezjanie to nie są Galacjanie. Że Efezjanie to są ludzie, którzy dla Galacjan mogliby być wzorem. Paweł pisze do nich rzeczy nie w stylu jeden dodać jeden jest dwa. Paweł nie przerabia z Efezjanami tego, że ala i as i rzeczy w tym stylu, ale Paweł idzie dalej. Paweł próbuje wprowadzać ich w tajemnicę Bożego Królestwa i pokazywać im rzeczy, o których inni jeszcze nie mają pojęcia. Właśnie z tego powodu napisał wiersz 20, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. I ja dzisiaj mówię o tym, że można nie tak nauczyć się Chrystusa, dlatego że tematem całego dzisiejszego przesłania będzie, jak ty nauczyłeś się Chrystusa. Jaki jest twój Chrystus? Co może twój Chrystus? Jak wiele z nim jesteś w stanie przejść i pokonać? Zgubiła mi się ta strona. I jeszcze jedna rzecz jest napisana w wierszu 20. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Wiecie, zauważyłem, że tu nie jest napisane wy tak nauczyliście się Jezusa. Ale tu jest napisane wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Bo Chrystus to Zbawiciel. W tym czasie żyło wielu ludzi, którzy mieli na imię Jezus, a po latach apostoł Paweł do jednego zboru pisząc napisał tak, bo jest też inny duch, inny Jezus i inna Ewangelia. I my musimy w naszym życiu pamiętać, że można nauczyć się innego Jezusa. I w wielu kościołach głosi się innego Jezusa. Tego, który jest nieprawdziwy. Tego, który nie jest Jezusem z Biblii. Który nie postępuje jak Jezus z Biblii. I dlatego tu jest wyraźnie napisane, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Bo my mamy się nauczyć Chrystusa, Zbawiciela, Mesjasza. Nie postaci jakiejś wymyślonej przez człowieka, ale Chrystusa. Ale żeby zrozumieć wiersz 20 i to, czego Paweł chce nas nauczyć, właściwie musimy popatrzeć na wiersze, które są wcześniej i które są później. I te trzy wcześniejsze, a więc od 17 wiersza i te cztery późniejsze, a więc do 24 i spróbujmy w całym kontekście ten urywek przeczytać. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeniu zostali, gdyż prawda jest w Chrystusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, w świętości prawdy. To więc mówię i zaklinam was na Pana. Kiedy zaczynam czytać ten wiersz, stwierdziłem, że rzadko Paweł w tym, co mówi i w tym, co chce przekazać, posuwa się tak daleko. Rzadko Paweł, choć zdarza mu się, używa słowa zaklinam was. Gdzie czasami Pan Jezus, chodząc po ziemi, używał słowa zaprawdę. Nie wypowiadał tego słowa zawsze, ale jeżeli chciał coś ważnego powiedzieć swoim słuchaczom, to powiedział, zaprawdę tak jest. A więc rzeczywiście tak jest i to jest prawda. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli Pan Jezus w jakimś momencie mówi zaprawdę, to chce powiedzieć coś bardzo, bardzo ważnego. Ale zdarzało się, że Pan Jezus mówił tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I wtedy, kiedy takie słowa wypowiadał, to mówił o najważniejszych rzeczach, jakie w życiu chciał powiedzieć i jakie chciał, żeby przez jego słuchaczy były zauważane. Apostoł Paweł w tych chwilach, w których Pan Jezus powiedziałby zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, apostoł Paweł mówi, zaklinam was. Nie wiem, czy miałem rozmówcę w życiu, który użyłby wobec mnie takiego stwierdzenia, ale gdyby ktoś w ten sposób powiedział do mnie, zaklinam cię, żebyś coś takiego, z pewnością by mną począsnęło. Paweł idzie dalej. Mówi do Efezjan, a więc do ludzi, o których powiedzieliśmy wiele dobrych rzeczy. Do ludzi, którzy zrobili już wiele dobrych kroków. Do ludzi, którzy idą w dobrym kierunku. Paweł mówi, zaklinam was na Pana. Ja mam wrażenie, że to już jest prawie więcej niż zaprawdę, zaprawdę. Zaklinam was na Pana. A więc nie da się bardziej zaakcentować czegoś, co chce się powiedzieć, co jak gdyby chce się wtłoczyć w serca i umysły słuchaczy. A więc jeżeli Paweł mówi, zaklinam was na Pana, to możemy sobie wyobrazić, musimy wiedzieć, jaki jest ciężar gatunkowy tego, co Paweł chce powiedzieć w tym momencie. A co Paweł chce w tym momencie powiedzieć? Abyśmy już więcej nie postępowali tak jak poganie postępują. Zaklinam was na Pana, abyśmy już więcej nie postępowali, jak poganie postępują. To znaczy, że to się zdarzało. To znaczy, że próbowaliśmy. Tu jest mowa o pogańskiej niemoralności, która przez wieki sięgała zenitu i tam, gdzie przychodzi największe diabelskie spustoszenie, niemoralność zawsze sięga zenitu. Ona objawia, jest apogeum diabelskiego działania. Nie zaczyna się to w ten sposób. Zawsze zaczyna się niewinnie. Najpierw jest pogoń za rzeczami nic nieznaczącymi. Najpierw pojawia się miłość do ciuchów, butów, rzeczy. A potem diabeł nas prowadzi dalej i dalej. I wiecie, gdyby, bo ktoś może powiedzieć, człowieku, ale o czym ty mówisz? My jesteśmy wierzącymi ludźmi od wielu lat. Już to jest za nami. Jeżeli tak, to dalej to kazanie ma sens. Żebyśmy wiedzieli, za co mamy podziękować Bogu. Żebyśmy wiedzieli, z czego Bóg nas wyrwał. Są takie teksty w Biblii, w których jest mowa o tym, że mamy uświadamiać sobie ciągle na nowo, z jakich głębin Bóg nas wyrwał, z jakiej przepaści Bóg nas wyrwał, że z dołu zagłady nas wyciągnął, a nasze drogi postawił na swojej, nasze nogi postawił na swojej drodze, na swojej ścieżce, która prowadzi do żywota wiecznego. Ale słowo, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują, sugeruje bardzo mocno, że był taki etap również w ich życiu, ale też w życiu innych chrześcijan, kiedy postępowali tak, jak postępowali poganie. Spróbujmy pomyśleć i uczciwie spojrzeć chwilę na swoje życie. Czy nie zdarzało nam się to kiedyś? A może niektórzy jeszcze dzisiaj mają takie świeckie myślenie. Ono oczywiście nie jest od razu takie skrajnie złe. Zaczyna się zawsze od rzeczy małych. Zaczyna się zawsze od jednego kieliszka. Zaczyna się zawsze od jednego skręta. Nigdy nie zaczyna się od całego wiadra. Zawsze odejście od Boga zaczyna się w sposób niewidoczny. A dlatego, że apostoł Paweł wie, że prawo progresji w naszym życiu, ono zawsze skutkuje, czy jesteśmy w świecie, czy jesteśmy w Królestwie Bożym, to jest zasada, która zawsze działa. I dlatego za każdym razem człowiek chce więcej, więcej, więcej. I dlatego Paweł, chcący nas nauczyć Chrystusa, Paweł chce nas nauczyć prawdziwego naszego Zbawiciela. Dlaczego? Dlatego, że te największe i te najdoskonalsze i najbardziej błogosławione rzeczy w naszym życiu, one wydarzą się tylko wtedy, kiedy nauczymy się Chrystusa. Wiecie, kiedy patrzę na takich ludzi jak Eliasz i widzę, jak Eliasz nauczył się Chrystusa, to nie straszny mu jest jeden wróg, nie straszny mu jest 10 wrogów, ale kiedy stanął na górze Karmel, to często myślimy o tym, że tam było 450 jego przeciwników, proroków Baala. Pamiętacie, co tam jest napisane? O tych ludziach, którzy tam byli? Tam było 450 proroków Baala, a jeszcze chyba co najmniej 400 proroków Aszery. I jeszcze inni, a więc sam jeden, jak palec, chciałoby się powiedzieć. I co najmniej 1000 tych, którzy są wyznawcami innych bogów. A co mówi Eliasz? Eliasz stawia wszystko na jedną kartę. Eliasz jest człowiekiem, który sprzeciwia się temu 1000. Eliasz jest człowiekiem, który mówi, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie tą ofiarę, ale żeby się komuś z was nie wydawało. Znacie takie teksty, one są wiele razy powtarzane. Żeby komuś z was się nie wydawało, żebyście nie mieli złudzeń, to przynieście wiadro wody i wylejcie na moją ofiarę. I jeszcze drugie. I piąte. I jeszcze więcej. Niech ofiara jest mokra, niech ołtarz jest mokry, niech drewno jest mokre, niech wszystko pływa w wodzie, żebyście nie mieli złudzeń. I to jest człowiek, który tak nauczył się Chrystusa. Ale Biblia mówi, że można inaczej nauczyć się Chrystusa. I my dzisiaj mówimy o tym, jakiego Chrystusa ty się nauczyłeś. Wiecie, my czasami mówimy o tych ludziach, którzy mają swojego Chrystusa na krzyżu i mówią, no u nich to się nic nie dzieje, bo jak wejdziesz do ich świątyni, to tam ich Chrystus jest przybity do krzyża, no i skoro jest przybity, to nic nie może, bo to jest martwy Chrystus. No a my chlubimy się tym, że no, w naszych kościołach nie ma Chrystusa przybitego do krzyża. A czasami wierzymy tak, jakby był przybity do krzyża. Czasami wierzymy, jakby tak samo nic nie mógł, jak ten, który tam jest przybity do krzyża. Aleksander, jak był u nas ostatnio, całkiem niedawno, opowiadał o takiej nauce, jest nam z pewnością dobrze znana, że wszystko, co dobre, skończyło się razem z końcem dziejów apostolskich. I dzisiaj nie ma cudów, nie ma uzdrowień, nie ma uwolnień, nie ma daru Ducha Świętego, przeminęło z wiatrem. Wiecie, to jest nauka, którą głosi się w Kościele. To nie jest mój wymysł na temat tego kazania. To nie jest coś, co powiedział Aleksander, żeby jakby spotęgować to, co chce powiedzieć. To jest nauka, którą głosi się w wielu, wielu kościołach. W zborach, tak, są krzyże, na których Chrystus nie jest fizycznie przybity, ale faktycznie jest przybity. Jest dalej przybity do krzyża i nic nie może. I mówi się, i to wszystko skończyło się z dziejami apostolskimi. A Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. I już sobie powiedzieliśmy, jak nauczył się Chrystusa Eliasz. Ale my też możemy popatrzeć, jak nauczył się Chrystusa Paweł, bo to Paweł do nas pisze, dlatego że Paweł tego Chrystusa nauczył się tak, jak należało się go nauczyć. A nauka nie jest sprawą jednego dnia. Nauka to są wyrzeczenia. Nauka to są godziny poświęcone na to, żeby się uczyć i uczyć i uczyć. I zanim Paweł wypłynął na szerokie wody, to Biblia mówi o wielu latach w Arabii, które spędził. Po co tam był? Czy to było jego ówczesne Rodos? Czy Pan Bóg mu powiedział, Paweł, wypocznij przez 13 lat, bo potem będziesz harował jak wół? Nie, tak to nie było. Ta Pawłowa Arabia to był czas uczenia się, uczenia się, uczenia się i uczenia się. I wiecie, ta nauka doprowadziła go tak daleko, że człowiek nie mający Nowego Testamentu, bo go wtedy nie było. Człowiek nie chodzący z Panem Jezusem, bo nie był wtedy zbawiony, głosił taką Ewangelię, że kiedy został skonfrontowany z Piotrem i innymi apostołami, to okazało się, że słowo w słowo głoszą to samo. Kto go tego nauczył? Sam Pan. Tam w Arabii, tam kiedy przebywał w Bożej obecności i Duch Święty mówił do niego i mówił, a Paweł nie mógł otworzyć sobie Nowego Testamentu, bo go wtedy nie było, ale był tak wrażliwy na głos Ducha Świętego, że nauczył się Ewangelii w taki sposób, jakby razem z Piotrem, Jakubem i Janem był w każdym możliwym miejscu razem z Panem Jezusem i słyszał to nauczanie, którego oni przez te lata słuchali. Ale on tego nie słuchał. Bóg włożył to w jego serce. Dlatego, że Paweł nie był leniwy. Dlatego, że Paweł wiedział, że Chrystusa trzeba się nauczyć. Ja myślę, że gdybyśmy współcześnie wierzącym chrześcijanom w Polsce, w niektórych zborach powiedzieli, że Chrystusa trzeba się uczyć, to bym powiedział, o czym ty mówisz? No przecież to nie jest matematyka czy fizyka, że tego trzeba się uczyć. Wiecie, nawet drugiego człowieka trzeba się uczyć. A najlepiej wiedzą to mężowie i żony, którzy przez długie lata próbowali nauczyć się kobiety i stwierdzili, że trzeba długo żyć, żeby się tego nauczyć. I vice versa oczywiście, bo jesteśmy inni. Ale to, że nauczyliśmy się siebie nawzajem, jest niezwykłym błogosławieństwem. Z tego powodu nigdy żonie nie kupuję czerwonej sukienki, bo się nauczyłem mojej żony. I myślenie o tym, że no, do Chrystusa się nawróciłem i to mi wystarczy, a niektórzy tak mówią, jest wielkim błędem. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do ludzi, którzy wcale nie są rozbitkami w wierze, on nie pisze do rozbitków w wierze, on nawet nie pisze do Galacjan, którzy wysoko zaczęli, a potem nisko spadli. On pisze do ludzi, którzy dobrze duchowo się rozwijają, że Chrystusa trzeba się uczyć. Pytam się, jak długo? Jak długo? Mieliście kiedyś do czynienia z naukowcami? Takimi w pełnym tego słowa znaczeniu naukowcami? Którzy w wieku 70 lat się uczą i mówią, wow! Nigdy w życiu tego nie widziałem. Kolejny temat. Kolejny związek chemiczny. Kolejna galaktyka. Ciągle nieodkryte rzeczy. Wiecie, jeżeli my mówimy o fizyce, o matematyce i o chemii albo o astronomii, to każdą z tych dziedzin stworzył Pan Bóg. Jeżeli żadnej z tych dziedzin nie możemy się nauczyć ani przez 10, ani przez 30, ani przez 70 lat. Ile musimy uczyć się Chrystusa? Czy nawracasz się i jutro wszystko gotowe i już wiesz? I wiecie, to jest myślenie dzieci. To jest myślenie dzieci. A po co mi to? Kiedyś nasz Michał powiedział, całe życie myślałem, że to są niepotrzebne bzdety, które mi wciskają do głowy. A nagle odkrył, że to ma praktyczne zastosowanie. To, co wydawało się kiedyś takie bezsensowne. Jakub się śmieje, bo wie, o jaką regułkę wtedy chodziło. Ale okazało się, że przydaje się w życiu. Jeżeli stworzenia nie jesteśmy w stanie nauczyć się ani w jednym życiu, a gdybyśmy mieli drugie, to w tym drugim, ani nawet w trzecim, to myślenie o tym, że nauczyliśmy się Boga, jest największą porażką naszego życia. I dlatego, kiedy patrzymy na taki tekst, kiedy Paweł na wstępie mówi nam o tym, że można Chrystusa nauczyć się dobrze, że można Chrystusa nauczyć się źle i można Chrystusa nie nauczyć się w ogóle. To stwierdzamy, że nie lada wyzwanie przed nami. Że jeżeli chcemy, żeby Pan Bóg użył w nas, w naszym życiu, dla swojej chwały, tak jak już wspomnieliśmy Eliasza, którego użył. Wiecie, wtedy po latach bałwochwalstwa, po latach, kiedy Izrael swoim życiem obrażał Boga, żył bez Boga i to przynosiło spustoszenie do ich duchowego, ale też fizycznego życia. Po latach wrócili do Boga. Po latach stwierdzili, bo to wyzwanie, które rzucił im Eliasz, powiedział, jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. I tego dnia okazało się, kto jest Bogiem. Tego dnia okazało się, kto zesłał ogień z nieba i wszyscy to mogli zobaczyć. I potem ci, którzy przez całe lata żyli bezbożnie, ścigali wyznawców Baala, Aszery i innych bożków. Dlatego, że zobaczyliśmy człowieka, który nauczył się swojego Boga, który nauczył się, że Bóg jest wierny. Ostatnio czytałem krótką biografię Jerzego Millera. Człowieka, który nauczył się, że Bóg jest wierny. Człowieka, którego Bóg użył do tego, żeby wiele lat temu rozporządzić kwotą prawie 1,5 miliona brytyjskich funtów. Nie wiem, jaka to jest kwota dzisiaj. Wiem, że 30 lat temu za dom zborowy w Szanowie zapłaciliśmy 9,5 tysiąca dolarów. I jeszcze 100 lat czy 200 lat wcześniej te pieniądze miały niewyobrażalnie większą wartość. A więc nie wiem, jaka to jest kwota, 1,5 miliona brytyjskich funtów, ale to był gigantyczny majątek. I przez ręce tego jednego człowieka te wszystkie pieniądze się przewinęły i ani jeden funt i ani jeden szyling nie został zdefraudowany. I ani jeden funt i ani jeden szyling nie poszedł w niewłaściwe ręce. I ani jeden funt i ani jeden szyling nie został przyjęty, jeżeli pochodził z niewłaściwego źródła. A to takie też są? Tak, takie też są. No pieniądz to pieniądz. Jak go potrzebujemy, każdy jest dobry. Nie, Biblia mówi, że nie wolno dać na ofiarę pieniędzy, które z nierządu na przykład pochodzą. Nie możemy jako chrześcijanie powiedzieć pieniądz to pieniądz. A skąd o tym wiemy? No bo nauczyliśmy się Chrystusa, bo poznajemy więcej niż inni, a chcemy poznać jeszcze więcej. I Paweł w tej drodze do poznawania, w tej drodze w dobrą stronę, po pierwsze, mówi ludziom, z czego Bóg ich wyprowadza, a więc abyście więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności swojego umysłu. Pamiętajmy słowo umysł i wiersz 18. Mając przyćmiony umysł, a więc najpierw była próżność umysłu, dalej jest umysł przyćmiony, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego, bo jeżeli masz umysł przyćmiony, to jest umysł daleki od życia Bożego, Dlatego kiedy ludzie rozmawiają w kościele o duchowych rzeczach, czasami nawet w ogóle nie wiesz, o co im chodzi, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich i przez zatwardziałość ich serca. Wiersz 19. Mając umysł przytępiony, znowu kłania się prawo progresji. A więc nigdy nie zaczyna się od wiadra alkoholu. Zawsze zaczyna się powoli. I w sferze naszego umysłu zaczyna się w ten sposób. Najpierw to jest tylko próżność. Tak jak poganie postęp. Bieganie za rzeczami, które nawet niekoniecznie są grzechem, ale są od tak po prostu puste. Ale potem już jest umysł przyćmiony. Przyćmiony, czyli zasłonięty, taki zadymiony, taki już czymś ogarnięty. A później przytępiony. Oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy, teraz przychodzi ten wiersz, ale wy nie tak nauczyliście się z Chrystusa. I patrzcie na pierwsze słowo 21 wiersza. Jeśliście tylko usłyszeli o nim. A więc słowo jeśli albo jeśliście, co nam mówi? Że to nie są rzeczy, które dzieją się automatycznie. To nie są rzeczy, które spadną na nas. Jeśliście tylko o tym usłyszeli. A więc musimy na coś się otworzyć. Musimy zacząć się uczyć. Co to jest nauka? No, nauka to używanie zmysłów. Przede wszystkim zaczyna się od patrzenia i słuchania. Jak dziecko przychodzi do pierwszej klasy, to co robi? Patrzy i słucha. Nauczyciel pisze literę A i dziecko słyszy, jak tą literę się wypowiada. A potem przechodzi do czynności manualnych i samo zaczyna tą literę pisać. Jeśliście tylko dobrze zaczęli. Jeśli cię tylko usłyszeli o nim. A więc słuchanie słowa jest kluczowe w życiu wierzącego człowieka. Wiecie, to co nie było to może dla mnie odkrywcze, ale kiedy czytałem tą krótką biografię Jerzego Millera, to byłem zszokowany, jak wielki nacisk ten Boży sługa kładzie na słowo. 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 Kluczowe w życiu wierzącego człowieka. Powiedział, myślałem przez pierwsze 10 lat swojego życia, że początkiem i końcem wszystkich dobrych rzeczy jest modlitwa. A potem stwierdziłem, że kluczowe jest słowo, bo nie wiedziałbym, o co mogę, a o co nie mogę się modlić, gdybym nie znał słowa. Bo Biblia mówi, jeżeli prosicie o coś zgodnie z Jego wolą, wysłuchuję was. Ale można prosić Boga niezgodnie z Jego wolą, jeśli nie znamy słowa. A potem Paweł prowadzi tych ludzi w wierszu 22 do bardzo konkretnych decyzji. Ciągle pamiętamy o tym, że to nie Galacjanie. To nie ci, o których jest napisane, że poganie by się wstydzili takich rzeczy, jakie oni robią. Ale Paweł mówi, jeżeli chcecie dobrze nauczyć się Chrystusa. Myśmy, już dawno miałem skończyć, spojrzeli tylko na Eliasza, Pawła, może w jednym zdaniu na Jerzego Millera, ale Biblia i historia są pełne świadectw ludzi, którzy inaczej niż reszta nauczyli się Chrystusa, którzy jako jedyni, czasami w całym tłumie, byli gotowi, tak jak wtedy Eliasz, sprzeciwić się tysiącowi proroków Baala, Aszery i innych. Ale my dzisiaj nie chcemy ekscytować się historiami sprzed kilku tysięcy lat. My dzisiaj chcemy mówić i myśleć o tym, jak ja nauczyłem się Chrystusa. Kiedy ja będę gotowy na to, żeby stanąć na swojej własnej górze Karmel, żeby wbrew temu, co mówią wszyscy wokoło, żeby wbrew liberalnemu nauczaniu, które pojawia się w Kościele, mieć odwagę powiedzieć, nie tak jest, bo Biblia mówi inaczej. Ale żeby stało się to możliwe, to Paweł do tych przecież porządnych ludzi, przecież duchowo dobrze rozwiniętych ludzi, mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka. On nie mówi delikatnie, no zdejmijcie to ubranie, które może jest odrobinę pochlapane, ale mówi, zewleczcie. Musicie zedrzeć siebie tego starego człowieka. Te wszystkie stare myślenie, bo to nie jest tak, że 30 lat po ślubie tego starego myślenia nie ma w ogóle. Biblia mówi, że diabeł chodzi jak lew ryczący po 5 latach wiary, po 10 latach wiary, żeby zwieść, jeśli to jest możliwe, również i wybranych. A więc nie oszczędzi ani ciebie, ani mnie. A potem jak się to powoli dzieje, to mówi ta ostatnia część tego rozdziału, że w ogóle tego nie będziemy dotykać. Natomiast chciałbym, żebyśmy pomyśleli nie tylko na tym nabożeństwie, żebyśmy pomyśleli i myśleli bardzo głęboko na ten temat w naszych domach, jak ja nauczyłem się Chrystusa. Czy Chrystus, którego wierzę, za którym poszedłem, to jest Chrystus, który przestał działać, bo skończyły się dzieje apostolskie? Czy to jest Chrystus, który już dzisiaj niewiele może, bo ludzie w niektórych zborach mówią, no ale no nic się nie dzieje. Było nas 40 lat temu 15, 25 lat temu nas było 15 i dzisiaj nas jest 15. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że cyfry są najważniejsze w Kościele. Dla Boga zawsze jakość jest ważniejsza niż ilość. Natomiast Biblia też nas uczy tego, że Bóg swojego słowa nie posyła na daremno. Jeżeli Bóg posyła swoje słowo, ono czyni, ono musi czynić to, po co zostało posłane. I jeżeli na takim nabożeństwie ono bardziej ma pracować nad sercami ludzi zbawionych, to wtedy, kiedy wychodzimy na zewnątrz, ma bardziej pracować nad sercami niezbawionych i prędzej czy później my musimy tego doświadczyć, że dusze zostają zbawiane, że Pan Bóg czyni swoje dzieło. Dlatego my dzielimy się świadectwami. Dlatego dzisiaj było tak wiele świadectw, bo to są rzeczy ważne, bo te rzeczy mogą nam uświadomić najbardziej ze wszystkich ludzi w Kościele. Ja sam potrzebuję dla siebie stwierdzić, jak nauczyłem się Chrystusa. Jaki jest mój Chrystus. Co może mój Chrystus? Ile może mój Chrystus? Jak bardzo mogę Mu zaufać? Czy jeżeli przyjdzie do mojego życia jutro słabość, ból albo choroba, albo jakiś brak, to czy wtedy poddam się, załamię się? Czy powiem raczej, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie? Jak ty nauczyłeś się Chrystusa? Jakiego Chrystusa znasz? Jaki jest twój Chrystus? Co może twój Chrystus? To są rzeczy kluczowe dla nas. Bo albo po latach usłyszymy słowo, musicie wrócić do początków nauki o Chrystusie, bo jesteście niemowlętami, potrzebujecie mleka. I niektórzy to usłyszeli. Albo usłyszymy, chodź, sługo dobry i wierny. Nad małym byłeś wierny, nad wielkim cię postawię. Wiecie, my czasami myślimy, że to jest wiersz, który dotyczy tylko wieczności. Nie, on dotyczy też doczesności. Dlatego Pan Bóg Jerzego Millera postawił nad tak wielkimi rzeczami. Nie mówię w tej chwili o pieniądzach. One przemawiają, ale myślę o tych tysiącach nawróconych dzieci, które przeszły jego szkoły. Myślę o dziesiątkach czy setkach tysięcy dzieci, które uratował w czasach, w których żył. Dlatego, że nauczył się być wierny w małych rzeczach. Dlatego Bóg użył go już tu na ziemi do rzeczy wielkich. A my byśmy chcieli, żeby Bóg używał nas do rzeczy wielkich. Nie chciałbym doczekać tego, że na którymś Giszowcu powiemy: chwała Bogu, kolejny 1000 ludzi się nawrócił. Chciałbym tego doczekać. Ale muszę mieć, przepraszam za to stwierdzenie, może na pierwszy rzut oka nie zrozumieję, właściwego Chrystusa. Muszę, lepiej by było powiedzieć, muszę właściwie znać Chrystusa. Muszę naprawdę znać Chrystusa. Muszę jeszcze przerobić te kolejne lekcje. Też lekcje wiary do tego, żeby rzeczy niemożliwe stały się możliwe. A o to Panu Bogu chodzi w naszym życiu. A Biblia nas uczy tego, że Ojciec jest uwielbiony w owocu i dlatego to poznanie Pana Jezusa to jest droga do